Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
5 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Rzeszowskiego Radia Via pod tytułem Małżeństwo. Kwestie nieważności małżeństwa. Z prawnikiem Sądu Biskupiego w Rzeszowie, księdzem Pawłem Koleśniakowiczem, rozmawia Artur Sołek.
W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy m.in. takie słowa. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. To tylko jedna z definicji, jeden z wątków zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego, wątków, który dotyczy instytucji małżeństwa, bo właśnie o małżeństwie będziemy rozmawiać. No właśnie, zacznijmy może na sam początek od definicji, czym jest instytucja małżeństwa, jakie są jej definicje w Kościele katolickim, czy te definicje mają swoje źródła w Słowie Bożym, a może tylko w nauce Kościoła?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest bardzo dobre pytanie i oczywiście idealne na sam początek. Instytucja małżeństwa istnieje właściwie odkąd istnieje ludzkość. Najpierw ludzie łączyli się w pary w sposób spontaniczny. Z czasem, kiedy powstawały plemiona, państwa, już zawarcie małżeństwa wiązało się z jakimś rytuałem religijnym bądź państwowym. Współcześnie mówimy o co najmniej dwóch obrządkach prawnych, czy dwóch porządkach prawnych właściwie. Jednym z nich jest porządek prawa państwowego, drugim prawa kanonicznego w przypadku katolików czy chrześcijan. Zacznę, jeśli można tą odpowiedź trochę przedłużyć, od instytucji prawa rzymskiego, bo rzeczywiście tutaj po raz pierwszy w tym kręgu cywilizacji zachodniej małżeństwo zostało unormowane i tam uznawane było za taki właśnie unormowany przez prawo. To jest bardzo ważne. Trwały związek mężczyzny i kobiety w celu trwałego pożycia. Jedną z najbardziej znanych instytucji, definicji małżeństwa to jest definicja Modestyna, znanego prawnika, który mówił, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety i że jest to zespolenie na całe życie, wspólnota prawa boskiego i ludzkiego. Proszę zauważyć to rozróżnienie. Boskiego i ludzkiego. Mamy taki początek wejścia w prawo z jednej strony państwa, w drugiej religii. Ograniczając się do Polski, w myśl KRO małżeństwo też jest uregulowane jako instytucja, ten związek mężczyzny i kobiety, zresztą artykuł 18 Konstytucji nam mówi, że jest też małżeństwo pod ochroną, rodzina, jest to związek mężczyzny i kobiety, co chcę podkreślić. I w prawie kanonicznym też odnajdziemy definicję małżeństwa, to jest kanon 1055, ile dobrze pamiętam, że jest to małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury dla dobra małżonków i zrodzenia i wychowania potomstwa. I tu jest jeszcze krok wyżej, że jest przez Chrystusa podniesione do rangi sakramentu. Pytanie, czy ma zakorzenienie w Biblii? Oczywiście, że ma.
Oczywiście, że ma.
Tak, ale też udzielmy na nie odpowiedzi. Sama Księga Rodzaju, jej początek, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Rozmnażajcie się, żyjcie, twórzcie, czyńcie ziemię poddaną. No tutaj możemy już powiedzieć, że taki pierwsze światło, taki niuans, promyk na to małżeństwo jest. W Starym Testamencie oczywiście była instytucja małżeństwa uregulowana, jak najbardziej. Znamy tą sprzeczkę czy rozmowę Pana Jezusa i faryzeuszy o liście rozwodowym. I właśnie ta odpowiedź Chrystusa, nie? Że jest to związek monogamiczny, jedyny i na całe życie. Małżeństwo jest zakorzenione w Biblii. To chyba jeden też z najbardziej znanych cytatów, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
Często, prawda? Powtarzany przy okazji udzielania sakramentu.
Oczywiście, przy właśnie zawieraniu sakramentu małżeństwa jest to formuła wypowiadana przez świadka urzędowego. Dokładnie tak.
Mhm. Czy definicja małżeństwa w Kościele katolickim zmieniała się na przestrzeni wieków, czy wciąż jest taka sama, czy raz ustalona obowiązuje do dzisiaj?
To znaczy, może teraz tą rozmowę naszą już zawężajmy, jak pan redaktor pozwoli, do takich aspektów czysto prawnych. Mhm. Małżeństwo jest instytucją wielowymiarową. Możemy mówić na poziomie naturalnym, na poziomie moralnym, pewnie na wielu jeszcze innych. Nie ma sensu ich wymieniać, natomiast my ograniczajmy się do tego poziomu już takiego kanonicznego, ewentualnie prawnego. W tym kontekście, w tym znaczeniu, czy na tym poziomie, rzeczywiście ta definicja małżeństwa ewoluowała. To jest dobre określenie, bo też Kościół jest wspólnotą w drodze, która poznaje sama siebie, dąży do Boga, do wieczności. Na czym ewolucja polegała? Kodeks z 17 roku akcentował bardzo zrodzenie potomstwa, że jest to instytucja dla zrodzenia potomstwa. I oczywiście zastrzegam się, że mówię w sposób taki kolokwialny o tym. Natomiast tak jak przywoływałem, obecny kodeks prawa kanonicznego wskazuje na to małżeńskie przymierze na pierwszy akcent dobro małżonków. Instytucja, która służy dobru małżonków i dopiero jak gdyby w drugiej kolejności zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. To jest oczywiście jeden z przykładów tylko tej ewolucji małżeństwa, no ale żeby nie zanudzić słuchaczy, już się może dalej nie rozpędzajmy.
Mhm. Małżeństwo posiada dwa przymioty, jedność i nierozerwalność. Co to oznacza w praktyce?
W praktyce jedność to od momentu ważnie zawartego i dopełnionego małżeństwa, to znaczy, że małżonkowie stanowią jedno ciało. Znowu ten niuans biblijny, że odtąd nie są już dwoje, ale jedno ciało. Zostawi człowiek matkę, ojca i będzie jedno ze swoją żoną. Stanowią jeden podmiot, który trwa aż do śmierci. Jedno ciało. Nierozerwalność. Ważnie zawarte i dopełnione małżeństwo żadną ludzką władzą nigdy nie może być rozwiązane. Koniec, kropka.
Dlaczego sakrament małżeństwa jest poprzedzony odpowiednim, nieraz dosyć długim przygotowaniem? Myślę, że narzeczeni doskonale wiedzą o tym, ile swego rodzaju formalności, mówiąc kolokwialnie, papierków nieraz trzeba wypełnić,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście wiedzą, żeby... i często się nawet na to skarżą. Słusznie bądź niesłusznie. Myślę, że już to, co żeśmy powiedzieli, daje dużo światła na ten temat. Jest to decyzja na całe życie. Jest to decyzja bardzo poważna. Wymaga, by bodaj teoretycznie poznać, czym to małżeństwo jest, jakie niesie ze sobą skutki, a jednocześnie jest instytucją ważną też społecznie. Mówimy, najmniejsza tkanka społeczna, podstawowa komórka społeczeństwa to jest rodzina, jej fundamentem jest zazwyczaj małżeństwo. Mimo, że dzisiaj świat pędzi do przodu, mimo, że nieraz rzeczywiście kandydaci na małżonków się zżymają, to też może taki apel do nich, drodzy państwo, no przyłóżcie się do tego, poświęćcie czas, bo naprawdę warto i do wspólnego przeżycia iluś nastu, często kilkudziesięciu lat, przecież mamy tu jubileusze małżonków, które cieszą 50-60-letniej i więcej, no wymaga przygotowania. Pewnie jak niewiele innych rzeczy w życiu. Zresztą, żeby uzyskać prawo jazdy, taki banalny przykład, musimy zrobić kurs, zdać egzamin teoretyczny, praktyczny i jeszcze później długo jeździć, żeby powiedzieć, że jesteśmy dobrymi w miarę kierowcami. W przypadku małżeństwa też, chociaż krótkie przygotowanie teoretyczne, a później no całe życie praktyki, bo małżonkami się, myślę, że uczą być dopiero w rodzinach. Nawet tak się też może czasem bardzo kolokwialnie mówi, docierają się, nie? Ale im więcej teorii, im więcej przygotowań, tym większe szanse na powodzenie tego małżeństwa.
Jakie prawo reguluje w Kościele kwestie małżeństwa, małżonków? Domyślam się, mówiąc potocznie, że jest to swego rodzaju księga, książka, tak jak osoby związane z prawem ogólnie pewnie zdają sobie sprawę, że to są opasłe księgi, prawda, które zawierają mnóstwo przepisów, nakazów i zakazów i tak dalej.
To znaczy, samo prawo Kościoła jest swego rodzaju fenomenem, bo ma zupełnie inne założenia niż prawo państwowe. Też bazuje na przykładzie oczywiście polskim. Podstawowym aktem prawnym w Kościele katolickim jest kodeks prawa kanonicznego, obowiązujący ciągle. Kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku. Aktualizowany już, niemniej w nim mamy księgę czwartą, uświęcające zadanie Kościoła, a w tej księdze czwartej po kolei omówione sakramenty, w tym sakrament oczywiście małżeństwa i tam są podstawowe regulacje związane z małżeństwem jako instytucją. Natomiast jeszcze mamy też instrukcję chociażby Dignitas Conubii. Ta dotyczy już bardziej kwestii procesowych, związanych z procesami małżeńskimi w Kościele, bo takie też są.
Mhm. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do trochę innej kwestii. W jakich przypadkach, mówiąc bardzo ogólnikowo i skrótowo, bo domyślam się, że to jest temat bardzo rozległy, w jakich przypadkach nie można zawrzeć związku małżeńskiego? Czy tych obostrzeń w Kościele katolickim jest dużo i czy także istnieją jakieś wyjątki od takich reguł?
No, rzeczywiście temat rzeka. Temat rzeka, ale potraktujmy go najbardziej syntetycznie, jak się da. Mówiąc najogólniej i bazując na wspominanym przed chwilą kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II, tak bywa nazywany, mamy przede wszystkim przeszkody zrywające.
To znaczy?
To znaczy, że jeżeli istnieje dana sytuacja, tudzież przeszkoda po stronie z któregoś kandydatów do małżeństwa, mężczyzny lub kobiety, to osoba taka nie może tego małżeństwa zawrzeć ważnie. Ja tak spróbuję je może szybko wymienić, jeżeli pan redaktor czymś się zaciekawi, proszę ewentualnie dopytać, ale taka podstawowa rzecz, przeszkody zrywające, drodzy państwo, wiek.
Różnica wieku? Czy tutaj
nie,
jest?
Absolutnie nie różnica wieku. Nie różnica wieku, trzeba osiągnąć wiek, który wiąże się z pełną dojrzałością. Jak wspominaliśmy, panie redaktorze, no jest to decyzja poważna. Na całe życie, więc no wymaga już takiego rozeznania, kiedy dorastamy, mamy odpowiednie doświadczenie życiowe i wiedzę. Tu mogą być państwo zaskoczeni, bo zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego jest to 16 lat dla mężczyzny, mało. I 14 dla kobiety, jeszcze mniej. Natomiast, drodzy państwo, w Polsce decyzją Konferencji Episkopatu Polski ten wiek jest określony na 18 lat po stronie mężczyzny i kobiety i jest tym samym taki kompatybilny, tak to nazwijmy, też z wymogami prawa państwowego. Jeżeli ktoś byłby zdziwiony, dlaczego tak niski wiek, no w różnych częściach świata różnie małżeństwo w różnym wieku bywa zawierane. Przeszkoda zrywająca, która ustaje niejako naturalnie. No, wystarczy się zestarzeć, żeby ważnie zawrzeć małżeństwo. Impotencja, czyli niezdolność do odbycia stosunku seksualnego, przy czym ta impotencja musi być uprzednia, czyli przed zawarciem małżeństwa, i trwała, czyli właściwie niewyleczalna. Węzeł małżeński, rozumie się samo przez się, to kolejna przeszkoda. No, kto już jest mężem bądź żoną, popełniłby przestępstwo zresztą bigami. Ważnie przyjęte święcenia diakonatu, prezbiteratu, tudzież episkopatu, czyli święcenia biskupie. Śluby czystości, też jeżeli ktoś je złożył, tutaj ma przeszkodę do małżeństwa. Przeszkoda romantyczna.
To znaczy? Bardzo to jest, interesująca nazwa.
To jest moja nazwa, choć nie przeze mnie wymyślona. Bardzo mi się podoba. Przeszkoda uprowadzenia.
Jeszcze bardziej tajemniczo.
Jeszcze bardziej, tak. Jeżeli mężczyzna porwie kobietę w celu zawarcia z nią małżeństwa i to małżeństwo by z nią chciał zawrzeć, byłoby nieważne. Chyba, że ta wybranka już będąc wolna, bezpieczna, dobrowolnie to małżeństwo wybierze. Tutaj jeszcze jedna jest ciekawostka. Mężczyzna porwie kobietę, a odwrotnie?
Myślę, że działa tak samo ta zasada.
No właśnie, czy kodeks to w taki sposób właśnie reguluje? Właśnie nie. Przez kobietę uprowadzoną. O mężczyźnie nic nie mówi, więc teoretycznie no można by chyba porywać. No ale to już zostawmy. Przeszkoda romantyczna.
Brzmi bardzo humorystycznie, ale myślę, że też trzeba sobie zdawać sprawę, tak jak ksiądz wspomniał, że no, w różnych częściach świata, w różnych kulturach mogą występować pewnego rodzaju zachowania społeczne,
dokładnie,
które trzeba brać pod uwagę.
Trzeba zaznaczyć i podkreślić. Myśmy może nawet o tym nie wspomnieli, że między innymi fenomen prawa kanonicznego polega na tym, że on jest dla całego Kościoła powszechnego. Nie tylko dla Polski, ale równie dobrze, nie wiem, dla Chin, tam gdzie są katolicy, prawda? Sam kiedyś czytałem, teraz nazwy nie pomnę, o plemieniu, którego no, tradycją było, że żonę trzeba było sobie porwać z innego plemienia. Tu rzeczywiście ta przeszkoda miałaby znaczenie. Idźmy dalej. Występek. Też brzmi trochę tajemniczo, czy przeszkoda występku. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zawrzeć małżeństwo z osobą, która już jest mężem lub żoną i w tym celu by ją uwolnić z węzła małżeńskiego, by fizycznie lub moralnie przyczynił się do śmierci obecnego męża czy żony, między takimi osobami małżeństwo będzie nieważne. Pokrewieństwo. też rozumiemy instynktownie, niejako naturalnie samo przez się, dlaczego ta przeszkoda istnieje. Ja tylko wspomnę, że jest w linii prostej, więc tutaj żadnych możliwości nie ma i w linii bocznej do czwartego stopnia. Przeszkoda przyzwoitości publicznej jak najbardziej i wreszcie przeszkoda adopcji, czyli tu podobna jak pokrewieństwa, ale przez węzeł prawny. Takie przeszkody kodeks definiuje. Mhm.
I to w bardzo skrótowym
oczywiście, tak, tak. To tylko tak sygnalizacyjnie.
Mhm. Ksiądz jest obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Rzeszowie. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do kwestii tak zwanego pojęcia rozwodu kościelnego, które jest oczywiście błędne. O to właśnie chciałem zapytać.
Tak, jak najbardziej. Jest błędne. Ale i cieszę się, że pan redaktor to wie. To już jest duży plus na początek.
Bardzo często używane,
tak,
prawda?
Tak, w powszechnym języku funkcjonuje. Natomiast ja tutaj lubię przykład sznurówek.
To znaczy?
Jeżeli weźmiemy i splączemy sznurówki, żeby powstał węzeł, możemy go rozwiązać i to jest rozwód. Rozwiązanie węzła małżeńskiego. Mhm. Możemy też te sznurówki zostawić niesplątane, próbować zawiązać węzeł, pociągamy, nie ma. I to będzie coś, co się nazywa stwierdzenie nieważności małżeństwa. W tej dziedzinie to jest praca dla trybunałów kościelnych. Stwierdzenie nieważności małżeństwa i to jest też jedyne właściwie, mówiąc najbardziej skrótowo, czym się trybunały zajmują. Sprawdzamy od początku, czy ten pan i pani poszli do ołtarza jako kawaler i panna osoby stanu wolnego i z jakichś względów, choć wyglądało na to, że zostało małżeństwo zawarte, jednak od tego ołtarza też odeszli dalej jako kawaler i panna, a nie mąż i żona. Dodam, że w prawie polskim jeszcze jest unieważnienie małżeństwa. Brzmi podobnie, ale różnica jest kolosalna. Tam sąd swoją powagą unieważnia małżeństwo. My tylko stwierdzamy, że było nieważne. Nie mamy władzy go unieważnić.
Domyślam się, że taki proces, procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa może trwać długo i może być skomplikowana.
A może być trwać krótko i być bardzo prosta.
Czyli to też takie.
Od reformy papieża Franciszka mamy też tak zwany proces skrócony. Rzeczywiście bardzo rzadko występuje pod określonymi warunkami. Ciekawych odsyłam do papieża Franciszka i nauczania Kościoła. Natomiast rzeczywiście tradycyjny proces wiąże się z dosyć długą procedurą, aczkolwiek zazwyczaj kończy się w obrębie roku, maksymalnie dwóch.
Mhm. Czy w swojej praktyce coraz częściej spotyka się ksiądz z małżeństwami, które występują do sądu biskupiego o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Czy jest to problem, który rzeczywiście narasta wraz z upływającym czasem?
Niestety tak. To znaczy odpowiem dwuczłonowo na to pytanie. Czy się spotykam? Spotykam się. No to jest część mojej pracy, mojej posługi. Rzeczywiście w sądzie biskupim w Rzeszowie i myślę, że nie tylko w Rzeszowie, w każdej diecezji, coraz więcej osób przychodzi z prośbą o sprawdzenie ważności ich małżeństwa z danego tytułu prawnego. Te tytuły też mogą być różne, nie są to tylko oczywiście przeszkody zrywające, o których żeśmy mówili. Natomiast czy to narasta? Narasta. Myślę, że jest coraz większa też świadomość osób wierzących, katolików, że jest taka możliwość, no i po prostu z niej korzystają, mają do tego prawo.
Mhm. Niestety to często bywają też trudne i bolesne tematy.
No najczęściej jest to posiew tego, że no dane małżeństwo, mówiąc tak bardzo właśnie powszechnie, no jest z jakichś względów nieudane. Zwykle już jest po rozwodzie cywilnym. Za tym zawsze się kryje dramat, a za dramatem kryje się dany konkretny człowiek. Też tutaj chciałbym powiedzieć, że zawsze całość prawa kanonicznego i nasze spojrzenie, moje osobiście też jako obrońcy węzła, no musi być nacechowane tym rzutem, który zawarł prawodawca kościelny w ostatnim kanonie kodeksu wspominanego Jana Pawła II, że zbawienie dusz jest najwyższym prawem, więc jeżeli tutaj jest możliwość pomocy, zawsze trybunały kościelne tą pomoc świadczą.
Z księdzem Pawłem Koleśniakowiczem rozmawiał Artur Sołek z rzeszowskiego Radia Via. Ja dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.